No teraz jest jeszcze ostatnie pół minuty, żeby wyjść, bo potem poproszę, żeby drzwi były zamknięte. Także pół minuty proszę się zdecydować, na, czy tutaj, czy na dole. Proszę, bracie, zamknąć drzwi. Koniec. Dobrze. No już po pierwszym wykładzie słyszałem jeden komentarz i spróbuję go wprowadzić w czyn. Za szybko mówiłem. To teraz nie wiem, czy mi wyjdzie i to nie będzie za wolno. Spróbujemy. Nie powtarzając się za dużo, tak jak powiedziałem, nie wiem, tak wzrokowo, nie pamiętam, kto z was, bracia i siostry, tutaj był na pierwszym. Znaczy, kilka osób rozpoznaję, ale tak nie zrobiłem sobie listy, kto by tutaj był poprzednio. Więc może tylko tak tytułem przypomnienia, że ten wykład, czy to rozważanie, biblijne powołanie nawrócenia jest jedną z cech zdrowego zboru. Wspomniałem o czymś takim, że tak jak fizycznie, nikt z nas nie ma takiego zdrowia, że nie chciałby mieć jeszcze lepszego zdrowia. Nie ma takiego zboru, który może powiedzieć, już jest zdrowy, że nie chciałby być zdrowszy. Jeśli jest taki, to przypuszczam, że nie jest on do końca aż taki zdrowy, jak myśli, że jest zdrowy. Zawsze można być zdrowszym, niż się jest. I jeśli ktoś chciałby więcej poczytać na ten temat, nie są to takie wykłady 100% prawda, z tej książki, ale mam tutaj w ręku taką niedużą książkę, jak wygląda zdrowy Kościół. I część z tych myśli jest właśnie z tej książki, a też i z Biblii i oczywiście ze swojego osobistego doświadczenia. Biblijne pojmowanie nawrócenia. Jak byśmy zareagowali na takie zdanie? Nie jestem już tym człowiekiem, czy będziesz w stanie mi kiedyś wybaczyć? Powiedzmy, powiedział mężczyzna do jakiejś kobiety, z którą się nie obszedł właściwie, dobrze, źle. No i co by pomyślała taka kobieta? Albo co pomyślałaby żona, która słyszy od męża, słuchaj, no wybacz mi zdradę. Lub odwrotnie. Czy jest to łatwe? Nie wiem, może nikt z nas nie był w takiej sytuacji, ale czy jest łatwe, czy jest łatwą rzeczą komuś uwierzyć? Jak na przykład ktoś deklaruje, że już jest innym człowiekiem. Nie wiem, czy macie doświadczenia, bracia i siostry, ze służbą na przykład wśród więźniów. Ja osobiście takiej nie mam za bardzo takich doświadczeń, ale czy łatwo jest uwierzyć więźniowi, który może przyszedł do zboru, przyszedł do domu i mówi, nawróciłem się w więzieniu i no, jestem innym człowiekiem. Podejrzewam, że większość z nas byłaby w pewien sposób sceptyczna. Nie tylko w stosunku do jednego skruszonego mężczyzny, ale w stosunku do kogokolwiek, kto twierdzi, że zmienił się głęboko na tyle. Dziś ludzie nie dowierzają, że ktokolwiek może naprawdę zmienić się. Politycy, prawnicy, kaznodzieje, nauczyciele, akademicy, dziennikarze, lobbyści. Oni wszyscy mają więcej określone przywary, wcześniej określone przywary. Nieprawdą to jest, że wierzymy na przykład politykom, wierzymy ludziom, mówimy, że mają taki charakter, mają takie przywary. I nie jest łatwo uwierzyć ludziom, którzy deklarują, że się zmienili. Wiele osób postrzega w dzisiejszych czasach mądrość jako nauczenie się akceptacji swoich wewnętrznych wad, przystosowania się do nich, a nie próby fundamentalnej zmiany ich. Czasami w środowiskach naszych za mądrość, dojrzałość, umiejętność przyjmuje się to, kto umie się przyzwyczaić, umie funkcjonować w tych swoich wadach, niż je zmienić. Kości zostały zrzucone, karta zapisana, nasza osobowość jest ustalona i wyłączając przypadki strasznych urazów, założenie jest takie, że Lampard nie może zmienić swoich centek. A więc nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że naprawdę człowiek może zmienić się w jakimś stopniu, nawet dużym, swojej osobowości. Bierz to, co dają, inni radzą. A więc często dojrzałość polega dla wielu ludzi na stanięciu twarzą w twarz z prawdą o samym sobie i poddania się jej. Chociaż czasami dużo ludzi mówi o zmianach, to gdy się czasami szczerze rozmawia z ludźmi, to tak do końca ludzie nie wierzą w tą zmianę. Biblijne pojmowanie nawrócenia. Jakakolwiek sugestia, że może się głęboko zmienić, jest traktowana z poważną nieufnością. Taka myśl jest postrzegana jako groźne narzędzie manipulacji nawet w rękach tych, którzy przymuszają do dostosowania się do ich standardów poprzez pielęgnowanie w sobie pogardy dla siebie samego lub odrazy w stosunku do jakichś twoich cech charakteru. Mogą być to twoje na przykład seksualne pragnienia, twoje zawodowe ambicje, standardy etyczne lub poglądy religijne. Jesteśmy tym, kim jesteśmy i powinniśmy być z tego dumni. Bądź sobą. Czasami taką radę się słyszy. Co to znaczy? Nie czuj potrzeby zmiany. Bądź sobą. A jednak przy całej tej niepewności i podejrzliwości często jako ludzie czujemy głębokie pragnienie zmiany. Nie jesteśmy zadowoleni, gdy zmieniamy. Nie jesteśmy zadowoleni, więc zmieniamy meble. Przemalowujemy przedpokój lub kupujemy nowe ubranie. Jeśli jest jeszcze gorzej, to zastanawiamy się nad przeprowadzką. Prosimy o ruchome godziny pracy lub zmieniamy posadę. W niektórych przypadkach chcemy zmienić nawet małżonka, jeśli nie jesteśmy zadowoleni. W dzisiejszych czasach nawet bardziej tradycyjne, stałe granice zmieniają się, są przesuwane dla daremnych prób odnalezienia satysfakcji. Tak więc czy sceptycy mają rację? Czy realna zmiana jest możliwa? Chciałbym też tak zajrzeć w nasze umysły, nas tutaj zgromadzonych. Czy w ogóle wierzymy, że w ogóle realna zmiana jest możliwa? Czy tylko mówimy o zmianie, a i tak wierzymy, że tej zmiany nie będzie? Co Biblia mówi o głębokiej, prawdziwej, osobistej zmianie? Wspaniała zmiana ma miejsce podczas nawrócenia. Biblijne nawrócenie jest oznaką, czy jedną z oznak, czy znaków zdrowego zboru. I skoro zastanawiamy się, czym nawrócenie jest, szukając biblijnego zrozumienia, zadamy sobie 5 pytań w tym wykładzie. Ja spróbuję odpowiedzieć. Czy zmiana jest konieczna? Czy zmiana jest konieczna? W ogóle chyba to jest zasadnicze pytanie. W ogóle, czy w ogóle coś powinniśmy zmieniać? Czy o tym trzeba mówić? Wielu na tych miast może odpowiedzieć nie. Wielu może uznać, że jest zadowolony z naszej ludzkiej natury. Jeśli ktoś może się powinien zmienić, no to może zbrodniarz, to może jakiś zazdrośnik, to może ten, co kradnie. Wielu uzna, że jest zadowolony z naszej ludzkiej natury. Gdy są skonfrontowani z tym, że mogą potrzebować przemiany w swoim życiu, mówią, jakiej przemiany, jakiej zmiany. Biblia jednak wyraźnie naucza, że zmiana jest konieczna, że z nami wcale nie jest wszystko w porządku. Właściwie Biblia naucza, że jesteśmy w tarapatach. Jest z nami poważny problem. Pamiętam, gdzieś tam w kolejce do lekarza siedziałem, no i myślę, że nie jest to miejsce dla nas obce. No i często pacjenci sobie rozmawiają, a najczęściej o swoich chorobach, bo to ich łączy, prawda? Dlaczego akurat w tej kolejce są? No i od słowa do słowa tam z jednym panem rozmawialiśmy i gdzieś tam zeszliśmy na tematy chrześcijańskie, religijne i ja powiedziałem, wie pan, z natury to człowiek jest zły. A co pan opowiada? Co to za herezja? Prawda, tak do mnie. No i tak zareagował. Pewien piłkarz został zapytany przez dziennikarza, jak odbijecie się od straty 20 punktów? I ten piłkarz odpowiedział, musimy po prostu zachować naszą regularność. Oczywiście regularność na niewiele się zda, gdy się przegrywa. Cóż to pomoże ta regularność teraz, żeby stracę 20 punktów do lidera i będę regularny, nie? Dalej będę miał 20 punktów straty. Więc trzeba coś zmienić w sposobie gry, żeby odrobić 20 punktów. W Biblii widzimy naszą beznadziejną sytuację przed Bogiem w kwestii moralności. Pan Jezus powiedział, światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali czy wybrali ciemność, gdyż ich uczynki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Ewangelia Jana 3, rozdział 19-20 wiersz. Dlaczego ludzie wybrali ciemność? Bo są źli. Bo jesteśmy źli. Bo to jest opinia Boga o nas. Bo jesteśmy grzeszni. Paweł przypominał wierzącym w Efezie, że zanim się nawrócili, byli martwi w swoich grzechach i przewinieniach. Efezjan 2, rozdział 1 wiersz. Jasno nauczał, że duchowa śmierć dotyczy całej ludzkości. Przypomnijmy sobie, jak Paweł cytował Stary Testament w potępieniu kogokolwiek, kto twierdziłby, że jesteśmy w stanie uczynić siebie sprawiedliwymi. Jaki z tego wniosek? Czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie. Dowiedzieliśmy już przecież winy i Żydów, i Greków. Na wszystkich ciąży grzech zgodnie ze słowami. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by czynił dobrze. Nie ma, kto by rozumiał. Nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zgrzeszyli, zboczyli. Wszyscy stali się podli. Nikt nie dba o dobro. Brak choćby jednego. I gardło to otwarty grób. Swymi słowami zwodzą, jak żmije kryją pod wargami jad i prędcy są do przekleństw i wrogości. Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi. Na ścieżkach zguba i nieszczęście. Droga pokoju nie przemyka przez myśl, a lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. Wiemy zaś, że cokolwiek prawo mówi do tych, którzy podlegają prawu, aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. Skąd dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim sprawiedliwości? Stąd właśnie dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim sprawiedliwości. Prawo zapewnia po prostu poznanie grzechu. List do Rzymian, 3 rozdział 19-20. A więc mamy z jednej strony rozpaczliwą potrzebę Bożej łaski. A Bóg nie jest jej nikomu winny. To jest najgłębsza natura łaski. Bóg wcale nie jest nam winny łaski i nie musi ją okazywać. Jest czymś, co się nam nie należy. To, co Bóg jest nam winien, to tylko sprawiedliwość za nasze grzechy. Bóg nam nie jest winien żadnej łaski. To, co się nam należy jako rodzajowi ludzkiemu, to jest kara za grzech. Kiedy Duch Boży zaczyna z mocą wzywać nas do odwrócenia się od naszych grzechów, dociera do nas coś bardzo ważnego. Zaczynamy rozumieć, jaka jest powaga grzechu. Myślę, że niewiele ludzi ma problem, że tacy ludzie jak Hitler czy Stalin pójdą do piekła, czy są w piekle. Z tym jakoś chyba nie sądziłem. Nie znalazłem jeszcze ludzi, którzy powiedzieli, że nie, ci ludzie to nie. Ale już nie mamy takiej pewności, że ktoś, kto żył porządnie, nie zabił ileś tysięcy ludzi i tak dalej, jest takim małym grzesznikiem, że taka osoba na przykład też może pójść do piekła. To już nie jesteśmy tacy jednoznaczni. Dlaczego? Bo czasami mamy swoje własne poczucie sprawiedliwości, a nie mamy oświecenia, objawienia, kim jest człowiek w obliczu Boga. I stąd na przykład czynimy różnicę przy wyznawaniu wiary. Stąd na przykład jednych lepiej tolerujemy, akceptujemy, innych mniej, dlatego że czasami nie dociera do nas powaga grzechu, chociażby jak w sytuacji, pamiętamy, przyszedł pewien człowiek do Pana Jezusa z tematem, jak to jest ze zbawieniem. I powiedział Panu Jezusowi, że wielu rzeczy przestrzegał od młodości i rodziców szanował i wiele innych rzeczy dobrze robił, ale pamiętamy, że w konsekwencji odszedł smutny po tej rozmowie. Wcale go nie ucieszyła do końca rozmowa z Panem Jezusem, dlatego że Pan Jezus zwrócił mu uwagę na jedną rzecz. I kiedy nie widzimy siebie w świetle Słowa Bożego, w świetle Ducha Świętego, w świetle Bożym, to z reguły mamy o sobie nie najdoskonalsze mniemanie, ale przyzwoite mniemanie. Po prostu nie jestem taki, jak ci, co siedzą w więzieniu w moim mieście. Na ogół mnie wszyscy lubią. Kto z was, bracia i siostry, nie lubi, żeby was lubiano? O, ja bardzo lubię, że gdy mnie się lubi. Prawda? I na przykład no, lubimy, jak nas ludzie lubią. To przekonanie ducha nie prowadzi nas do tego, że stajemy się duchowymi paranoikami lub że wyobrażamy siebie, iż popełniliśmy więcej grzechów niż wcześniej myśleliśmy, choć w pewnym sensie tak jest. Duch Boży, przekonując nas, pokazuje nam raczej konkretny grzech, który okazuje się znacznie poważniejszy niż sądziliśmy. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z powagi grzechu i jego śmiertelnej natury, jako że jest on buntem przeciwko samemu Bogu. Kiedy rozważam charakter ludzki, to kiedy nie mam świadomości, co Bóg o mnie mówi, co Bóg o was mówi, no to jednak nie porównałbym siebie do Hitlera. Nie porównałbym siebie do człowieka, który został opisany w poprzednim tygodniku, że kogoś tam zranił, kogoś skrzywdził, skradł milion i tak dalej. Nie wiem czasami, jakie motywy kierują nami ludźmi. Zauważyliśmy, że przy kasach, w supermarketach, jakie są czasopisma najczęściej do rozprowadzania. Myślę, że najczęściej to są te, które opisują ten świat tych gwiazd, tych naszych, prawda, możnych tego świata, piłkarzy, aktorów i tak dalej, kto się z kim rozwiódł, kto ile zarobił, kto co zostawił i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest? Bo ludzie lubią to czytać. Być może jednym z powodów, nie jedynym, jest to, że jak przeczytają, że ktoś miał 3 żony albo 4 mężów, no to się poczuje całkiem nieźle, bo tylko z jednym żyje, nie? No to ja nie jestem takim grzesznikiem, jak ta pani aktorka, czy ten piłkarz i tak dalej. Albo ktoś tam w podatkach oszukał, prawda? No ja zapłaciłem podatki swoje, no nie jestem aż takim grzesznikiem. Więc być może, czasami może być tak, że czytając historię innych ludzi, sami czujemy się trochę lepiej. Dlaczego tak jest? Bo nie rozumiemy powagi grzechu. Czym naprawdę jest grzech? W zrozumieniu Bożym. Zaczynamy wtedy, kiedy Duch Święty działał, kiedy Słowo Boże działa, zaczynamy czuć się jak psalmista, który modlił się w ten sposób. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie. Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Obrazy naszej ludzkiej natury, którą Bóg ukazuje nam w Biblii, są dość radykalne. Bycie w długach, bycie niewolnikiem, bankrutem, czy nawet bycie martwym, tak właśnie Biblia przedstawia nasz stan, naszą sytuację. Ona jest katastrofalna. I lepiej, żebyśmy się z niej wydostali, bez żadnych wątpliwości, zmiana jest konieczna. A więc odpowiadając na pytanie, czy w ogóle zmiana jest potrzebna, jeśli nie bierzemy Słowa Bożego poważnie, to uważamy, że w moim życiu zmiana nie jest potrzebna. Jeśli już ktoś się ma zmieniać, to na pewno nie ja. Bo ja nie jestem tym człowiekiem, bo znam ludzi gorszych. Najpierw niech się rząd zmieni, a potem obywatele. Możemy tak też myśleć. Jak się oni zmienią, to ja się zmienię. W małżeństwie może być to podobnie. Najpierw niech się mąż zmieni. Jak się mąż zmieni, to ja się zmienię. A mąż mu myśli albo powie, to niech ta moja żona się zmieni. Jak ona się zmieni, to i ja się zmienię. Jeśli już mówimy o zmianie bez działania Ducha Świętego, to bardzo chętnie widzimy zmianę i zaczynamy tą zmianę od innych ludzi, a nie od siebie. Jeśli odpowiadamy na pytanie i chcemy być szczerzy ze Słowa Bożego, czy zmiana jest konieczna, tak, zmiana jest potrzebna w moim życiu. Czy zmiana jest naprawdę możliwa? O, pytanie. Czy tylko łatwiej mówić o zmianie? Ale czy naprawdę mój mąż się może zmienić? Czy moja żona może się zmienić? W tym temacie mamy również wielu sceptyków. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, a dojrzałość polega na zaakceptowaniu tego, co mamy. Może powinniśmy popracować trochę nad swoją osobowością, jednak nadzieja, że jakikolwiek rodzaj fundamentalnej zmiany będzie miał miejsce, jest zupełnie niepotrzebna. Świecki sposób myślenia podpowiada nam, że ułudą jest twierdzić, iż możemy się zmienić w znaczący sposób. Nasze zasoby są ograniczone do ciasnych przestrzeni tego świata i żyjąc w tym świecie o własnych siłach nie znajdujemy żadnych dowodów, że jest możliwe, byśmy przemienili sami siebie. A więc czy fundamentalna zmiana jest tylko wytworem wyobraźni i pragnień? Nie. Według Biblii nie. Pismo Święte głosi, że nie tylko potrzebujemy zmiany, ale również zmiana jest możliwa. Bóg stworzył każdego z nas i wszystkich nas ze zdolnością do tego, by poznawać Go, kochać Go, służyć Mu, a Biblia naucza, że powinniśmy przyznać, iż biegniemy w kierunku przeciwnym do Boga oraz chce, żebyśmy zmienili ten kierunek, by powrócić do Boga. A to, jak głosi Pismo, jest możliwe. Jest możliwe, żeby zawrócić z powrotem w kierunku Boga. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że biegniemy od Boga. Ewangelia może dać nam nowy początek. Bóg może naprawdę dać nam nowe życie. Właśnie to znajdujemy w Nowym Testamencie. To jest dobra nowina. Jest ona tak niesamowita, jak widać to w rozmowie Jezusa z Nikodemem w Ewangelii Jana. W rozdziale trzecim, czy doświadczeniu Pawła, opisanym w szóstym rozdziale Dziejów Apostolskich. Ta radykalna rzeczywistość jest przedstawiana i wyjaśniana w całym Nowym Testamencie od szóstego rozdziału Listu do Rzymian przez drugi rozdział Listu do Efezjan do pierwszego i szóstego pierwszego Listu Jana, Piotra. Według Biblii to jest przełomowa część dobrej nowiny. Zmiana jest możliwa. Czy potrzebujemy zmiany? Odpowiedź na pierwsze pytanie. Według Boga tak. Czy zmiana jest możliwa? Według Boga tak. Jakiej zmiany potrzebujemy? Trzecie pytanie. Wiele osób, które przyznają, że potrzebują zmiany, twierdzi, że powinni w bardziej naturalny sposób dbać o siebie lub może nauczyć się, jak zarządzać swoimi zasobami, by osiągnąć własne cele. Na przykład Gandhi, lider w Indiach, powiedział, że palącą potrzebą naszych czasów jest zmiana, która doprowadzi do samooczyszczenia i samorealizacji. Również wielu chrześcijan czasami może uważać, że nasze problemy biorą się z braku zdolności robienia tego, co chcemy robić, a każda zmiana powinna mieć za cel urzeczywistnienie naszego potencjału, który podobno mamy. Każda zmiana powinna nas po prostu wzmocnić. A więc nie zmienić, tylko wzmocnić. Jeśli ludzie już mówią o zmianie, to myślą o zmianie w kategoriach wzmocnienia tego, co już jest, a nie zmiany tego, co jest. Nigdy nie powinna nas ona przemieniać lub przekonać nas o tym, że jesteśmy grzeszni. Tak czasami ludzie myślą, że jeśli już mówimy o zmianie, jakiej zmiany potrzebujemy, to takiej zmiany, która nas wzmocni, czyli nie zmieni, tylko wzmocni to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy. Nasze tolerancyjne społeczeństwo w dziwny sposób nie toleruje chrześcijańskiej zmiany, przemiany. Taki przykład, z takim przykładem się spotkałem. Na pewnym uniwersytecie pewne osoby, w pewnych dwóch osobach dokonały się zmiany. Jedna nawróciła się na chrześcijaństwo, druga osoba odwróciła się od chrześcijaństwa. Jak zostały skomentowane te zmiany? Zwróćmy uwagę. A więc ten, który nawrócił się na chrześcijaństwo, to jest człowiek małomyślący, zaściankowy. Ten, który odszedł od chrześcijaństwa, jest to przykład cudownych możliwości otwartego umysłu. Tak w świecie jest. Ten, co się stał chrześcijaninem, jest zaściankowy, małostkowy i tak dalej. Właściwie niegodny. Ten, co się odwraca od chrześcijaństwa, jest postępowy, otwartym umyśle, a więc reprezentuje społeczeństwo otwarte. Biblia jednak głosi, że zmiana, której potrzebujemy, to nie jest jedynie odkrywanie samego siebie, lecz odwrócenie się od samego siebie. To jest coś więcej niż żałować. To dosłownie oznacza odwrócić się od siebie. To znaczy odwrócić się od naszego grzechu i zwrócić się do prawdziwego Boga. Powinniśmy zrezygnować z naszych roszczeń do tego, byśmy sami byli ostatecznie sędziami i komendantami naszego życia i przyznać, że role należą się te tylko samemu Bogu. Grzechy z przeszłości muszą być wybaczone, teraźniejsze życie musi być naprostowane. Przyszły los musi być zmieniony z potępienia przez Bożą sprawiedliwość do życia wiecznego przez Boże łaskawe przebaczenie w Chrystusie. Takiej zmiany potrzebuje człowiek. Oto wielka zmiana, jakiej potrzebujemy. Nie polega ona na tym, by dopasować życie do siebie i do swoich pragnień. Polega na dopasowaniu swojego życia do Boga i Jego dróg. Zauważyłem, że czasami Ewangelia przez małe e może być głoszona mniej więcej w ten sposób. Właściwie to masz dobre życie. Może od czasu do czasu tobie się coś nie udaje, może zachorujesz, może ci coś nie wyszło w pracy, tu i tam. Więc jeśli przyjmiesz Pana Jezusa, to właściwie już ci się wszystko ułoży. Więc przyjmij Pana Jezusa. Coś w rodzaju, prawda, masz dobre jedzenie, produkty w domu, no ale widzisz, one ci się często psują, bo masz złą lodówkę. Jeśli dobrą lodówkę kupisz, dobrze zamrażającą, chłodzącą, no to będziesz bardziej szczęśliwy. I właściwie czasami Chrystusa przedstawia się jako produkt. Produkt, który powinieneś mieć w swoim mieszkaniu. Bo wtedy twoje życie będzie dobre. I wtedy twoje życie będzie spełnione. Czasami, będąc ponad 30 lat pastorem, spotkałem ludzi, którzy przyszli do zboru i szczerze powiedzieli tak, znajdują w tym zborze potencjał i oni by się chcieli spełnić w tym zborze, czyli w Toruniu, spełnić. I ja pytam się, no ale co się spełnić ma? Czy ty chcesz po prostu coś Bogu udowodnić, ludziom udowodnić, chcesz się spełnić? Czy chcesz być sługą? Czy chcesz być tym, który słucha Boga? Czy chcesz, żeby Bóg posłuchał ciebie? Bo posłuchajmy jeszcze raz tego zdania. Zmiana polega nie na dopasowaniu Boga do swojego planu, tylko polega na dopasowaniu swojego życia do Boga i Jego dróg. Apostołowie przedstawiali się jako słudzy Boga. a czasami niewolnicy Boga, niewolnicy Jezusa Chrystusa. Przedstawienie się takie, załóżmy, jak ktoś by się przedstawił w jakimś zgromadzeniu: jestem posłańcem pana prezydenta. To co taka osoba mówi? Nie mówi, że jest prezydentem, tylko jestem na usługach pana prezydenta, czyli jestem sługą. Więc przynoszę poselstwo od prezydenta. I czasami dzisiaj chrześcijaństwo może być nam podawane w taki sposób, że Pan Jezus jakby był tylko naszym partnerem w życiu. No widzimy, partnera można posłuchać, można nie posłuchać. Z partnerem można się zgodzić, można się nie zgodzić. Partnera można zabrać, prawda, do szkoły, można go nie zabrać do szkoły. Z partnerem można iść na zakupy lub nie iść na zakupy. Nie, Bóg, Pan Jezus nie zainteresowany, żeby być naszym partnerem. On chce być zainteresowany naszym Panem, Bogiem. Kiedy to zaczynamy rozumieć, to zaczynamy rozumieć, jaka jest nasza relacja między nami a Bogiem. Nasza relacja jest Pan-sługa. I takiej zmiany potrzebujemy. To właśnie dzięki tej wielkiej zmianie jesteśmy zbawieni. Rozumiemy, że stan naszej duszy jest bez tej zmiany beznadziejny. Nazywamy ją więc zmianą lub wybawieniem. Nazywamy ją byciem narodzonym na nowo. Kiedy już nie należymy do siebie samych, ale należymy do Boga. Prawdziwa zmiana czy przemiana, jakiej potrzebujemy, to przemiana z uwielbienia siebie na uwielbienie Boga. Przemiana z bycia winnym przed Bogiem na bycie osobą, której wybaczono w Chrystusie. Takiej zmiany potrzebujemy w naszym życiu jako człowiek, jako ludzie. Pytanie czwarte. Na czym ta zmiana będzie polegała? Dochodzimy do czwartego pytania. Czy tylko to jest przyjęcie umysłem? Wiele osób twierdzi, że przemiana to głównie sprawa umysłu. Musimy po prostu podjąć decyzję, dokonać ślubu, wypełnić formularz, odmówić modlitwę. Zmiana może być nie aż tak znacząca. Może prowadzić do uwielbienia moralnych sentymentów, do przyłączenia się do Kościoła, włączenia się do działań kościelnych i aktywności, do dobrowolnego pomagania potrzebującym. Jest to pewien rodzaj większego postanowienia noworocznego. Jeśli tylko tak myślimy, że tylko na tym polega. Na przykład zastanawiałem się nad, może to trochę spłycam, ale czasami ten nasz duży Kościół w naszym kraju za nawrócenie, za odnowienie uznaje powrót na łono Kościoła katolickiego, żeby po prostu tam być, żeby tam funkcjonować. Czasami być może też i w naszych środowiskach bardziej oczekuje się od ludzi, żeby byli zaangażowani w życie zboru, niż to, czy są autentycznie zmienieni od środka. Biblia głosi jednak, że zmiana, jakiej potrzebujemy, niesie za sobą znacznie więcej. Odwrócenie się od naszych grzechów i zwrócenie się do Boga. Niesie za sobą żałowanie za grzechy i podążanie za Bogiem. Przemiana zawiera oba elementy. Zmianę naszego serca ku Bogu, który wiąże się ze skruchą za grzechy, oraz przekonanie o Chrystusie i Jego Słowie i zaufanie Jemu, czyli wiarę. W swojej służbie pastorskiej zauważyłem takie dwie sfery, gdzie czasami możemy jako ludzie błądzić. Pierwszy problem może być to problem osób, które wątpią, czy naprawdę są zbawieni. Będąc zbawionymi, przytrafi im się jakiś grzech i zaraz czują oskarżenie diabła i mają skłonność zgadzać się z nim w tej kwestii i być może rzeczywiście zaczynają wątpić, czy są wierzącymi, skoro zgrzeszyli. i czują się, że może stracili zbawienie. Ale bracia i siostry, nawet mój słaby przyjacielu, wątpiący przyjacielu, apostoł Jan powiedział tak: jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. Jeśli kto by zgrzeszył, mamy orędownika. W jaki sposób człowiek zbawiony może rozprawić się ze swoim grzechem? Po prostu go wyznać. Sądzę, że błąd, jaki czasami popełniają ludzie wierzący, kiedy znajdują sobie grzech, to ten, że myślą, że z Bogiem mogą jakoś po znajomości załatwić odpuszczenie grzechów. Jak tata poprosi syna, prawda, co tam synku, co to, okaz skruchę, głowę spuści, okaże skruchę, dobrze, już wszystko przebaczone. Nie, człowiek wierzący, żeby miał odnowioną społeczność z Bogiem, musi tak samo postąpić, jak człowiek niewierzący, wyznać grzech. Dokładnie tak samo. Nie w inny sposób, nie po znajomości. I czasami diabeł może wykorzystywać nasze serce do tego, że co ty mówisz o zbawieniu, zgrzeszyłeś. Pamiętajmy, że Boża dobroć jest większa niż diabelskie oskarżenia. Ale wtedy, kiedy wyznajemy swój grzech, kiedy nie skrywamy go, kiedy chcemy się z nim rozprawić. Drugi taki problem, który czasami martwi mnie bardziej. Dotyczy on osób, które uważają, że są zbawione, a w końcu mogą nie być zbawione, nie są zbawione. Myślę, że każdy pastor może prędzej czy później spotkać się z taką sytuacją. Opowiadał mi znajomy w jednym zborze, że pewna osoba zapytała się pastora: bracie, pastorze, czy brat uważa, że ja jestem zbawiona? A on powiedział tak otwarcie: nie. Obraziła się ta osoba. Jak ty możesz tak mówić? Przecież to ty osądzasz mnie. I parę miesięcy tej osoby nie było w zborze. I za parę miesięcy ta osoba wróciła do zboru i powiedziała: miałaś rację, ja teraz dopiero jestem nawrócona. Czasami to jest większy problem niż ten pierwszy. Spurgeon był dobrze zaznajomiony z tym problemem. Myślę, że ten starszy przykład w naszych zborach jest znany z jego historii, że pewnego dnia człowiek taki podpity, prawda, podszedł do Spurgeona na ulicy Rolanda Hill, prawda, i powiedział: jestem jednym z tych nawróconych, panie Spurgeon. No i Spurgeon powiedział: przypuszczam, że może jesteś, nie jesteś jednak jednym z nawróconych przez Pana, bo ja się chyba tylko nawróciłem. Gdybyś był nawrócony przez Pana, być może nie stałbyś w tym miejscu teraz, gdzie stoisz, jako pijany. Tak więc człowiek może się nawrócić pod wpływem słowa kaznodziei, pod wpływem atmosfery, pod wpływem programu, pod wpływem społeczności, pod wpływem okoliczności. Ale nie o takiej zmianie Bóg mówi. Spurgeon tak w jednym swoich listów opisał stan takich ludzi. Mówią, że są zbawieni i trzymają się tego, że są, myśląc, że to niegodziwe w to wątpić, a jednak nie widzą żadnego powodu, by uzasadniać swoją pewność. Są tacy, którzy są gotowi być zupełnie pewnymi, są inni, dla których byłoby śmiertelne mówić o tym. Jest ogromna różnica pomiędzy arogancją a pewnością. Pewność jest uzasadniona, opiera się na solidnym gruncie. Arogancja bierze za pewnik i z bezczelnym wyrazem twarzy rości sobie coś, do czego nie ma prawa. Strzeż się, proszę, aroganckiego podejścia do swojego zbawienia. Jeżeli w swoim sercu ufasz Jezusowi, jesteś zbawiony. Lecz jeśli jedynie mówisz: ufam Jezusowi, to nie zbawi cię to. Jeśli twoje serce jest odnowione, to powinieneś nienawidzić tego, co kiedyś kochałeś, i kochać to, czego kiedyś nienawidziłeś. Jeśli rzeczywiście się opamiętałeś, jeśli jest w tobie zmiana sposobu myślenia, jeśli jesteś na nowo narodzony, to masz powody, by się radować. Jeśli jednak nie zaszła w tobie istotna zmiana, jeśli wewnętrzna pobożność nie jest Twoim udziałem, jeśli nie ma w Tobie miłości do Boga, nie ma modlitwy, działania Ducha Świętego, to mówienie jestem zbawiony jest tylko twierdzeniem, którym możesz się oszukiwać, ale którym nie możesz się uratować. Nasza modlitwa powinna brzmieć: oto błogosław mnie naprawdę, prawdziwą wiarą, prawdziwym zbawieniem, zaufaniem Jezusowi, który jest podstawą wiary, nie pychą, która powoduje łatwowierność. Boże, zachowaj nas od wyobrażonego błogosławieństwa. Boże, zachowaj nas od tego błogosławieństwa, które ja sobie wyobrażam, że mam błogosławieństwo. Musimy zdać sobie sprawę, że można być aktywnym członkiem lokalnego kościoła, a jednak nie być prawdziwie członkiem ludu Bożego. Jedyne poleganie na Chrystusie. Według Biblii prawdziwa zmiana w chrześcijańskim nawróceniu oznacza poleganie wyłącznie na Chrystusie. Nie możemy usprawiedliwiać siebie przed Bogiem, nie możemy poprawiać naszego życia po trosze, mając nadzieję, że taka zmiana ukryje nasze grzechy przed Bogiem lub sprawi, że nasze serca będą w Jego oczach wyglądały na sprawiedliwe. Prawdziwe nawrócenie wiąże się z tym, że możemy oprzeć się na Chrystusie, zaufać Jemu i Jego zasługą względem Boga. Ta wspaniała przemiana polega na zrozumieniu, że nie jesteśmy w stanie chodzić do kościoła wystarczająco często, nauczać na zajęciach szkoły niedzielnej wystarczająco wiele. Nie jesteśmy w stanie dać wystarczająco pieniędzy. Nie możemy być wystarczająco uprzejmi lub wystarczająco piękni, wystarczająco szczęśliwi lub wystarczająco zadowoleni z naszego życia religijnego, by zasłużyć na Boga dobrą wolę wobec nas. Można to streścić w jednym słowie apostoła Pawła. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Musimy zdać sobie sprawę, że z powodu naszego grzechu jesteśmy w beznadziejnej sytuacji przed Bogiem. Bez względu na to, jak dobrze może wyglądać nasza pozycja, jesteśmy w beznadziejnej sytuacji przed Bogiem. Nasza jedyna nadzieja tkwi w zrozumieniu, że Bóg stał się człowiekiem w Chrystusie, który żył doskonałym życiem, umarł na krzyżu w miejsce wszystkich tych, którzy zwracają się ku Niemu i pokładają w Nim ufność, oraz że powstał z martwych, zwyciężając nad naszymi grzechami i ofiarując nam wylanie Ducha Świętego w nasze serca. Pewność tego i zaufanie tylko Bogu jest istotą wspaniałej przemiany, która ma miejsce podczas nawrócenia. To była odpowiedź na pytanie, że zmiana jest możliwa tylko w Jezusie Chrystusie. Jak odbywa się ta zmiana? Myślę, że kończące pytanie i jedno z najważniejszych. Jak odbywa się ta zmiana w naszym życiu? Jedni by powiedzieli, nic nie robimy. Drudzy powiedzieli, musimy zrobić wszystko. Zawsze jako ludzie mamy tendencję do popadania w skrajności. Na dwóch biegunach bycie. Rozważmy ten temat, że nic nie robimy, nic od nas nie zależy. Jest grupa ludzi, którzy twierdzą, że podczas nawrócenia nie musimy robić nic. Skoro nie zbawimy sami siebie, to oczywistym jest, że to Bóg nas zbawia. Karol Barth, pewien teolog, spotkał Billy Grahama podczas serii ewangelizacyjnych spotkań w Szwajcarii. Barth powiedział kiedyś Billowi Grahamowi takie słowa, że chociaż podobało mu się przesłanie Grahama, to jedyną rzecz by zmienił. Nie powiedziałby ludziom, że muszą zaufać, że muszą zostać zbawieni, ale on powiedziałby, że już są zbawieni w Chrystusie. Nie zaprosiłby ludzi do zbawienia, że muszą coś robić, zerwać z grzechem, tylko powiedziałby ludziom, że już jesteście zbawieni. Tak ten znany teolog szwajcarski powiedział Billy Grahamowi. Dla Billa Grahama. Jednak widzimy, że Biblia naucza nas, iż w procesie nawrócenia my również musimy coś zrobić. Jezus nie nawoływał swoich naśladowców, aby po prostu przestali się starać i zdali sobie sprawę, że są w dobrych stosunkach z Bogiem, dzięki Jego łasce. Jezus nie powiedział swoim naśladowcom, by rozpoczęli kurs rachunku sumienia, by potrafili rozpoznać jakiekolwiek oznaki łaski Boga w swoim życiu. Jezus powiedział wszystkim, by odwrócili się od swoich grzechów i zwrócili się do Boga. Pokutujcie i wieście Ewangelii, powiedział w Słowie Bożym czytamy. Od początku swojej służby Jezus mówił, że wspaniałe nawrócenie, którego potrzebujemy, polega na odwróceniu się od swoich grzechów i zwróceniu się do Boga. Tak więc, czy nawrócenie jest sprawą usilnych ćwiczeń lub woli? Czy nic nie robimy? A teraz, czy mamy zrobić wszystko? Czasami nawet ewangeliści często wyobrażają sobie swoją wspaniałą zmianę jako rodzaj religijnej samopomocy. Jeśli jednak czytamy Biblię, to wiemy, że chrześcijaństwo nie naucza, że możemy sami siebie też zbawić. Z jednej strony Bóg nas wzywa do tego, abyśmy odrzucili grzechy, z drugiej strony Biblia mówi, że sami siebie nie zbawimy. Spróbujmy znaleźć odpowiedź, tu przypomnijmy raczej sobie odpowiedź, co Biblia nazywa nowonarodzeniem. Nasze zbawienie, nasza zbawienna wiara jest dziełem Boga. Być może wiele religii na tej planecie głosi samo zbawienie, ale chrześcijaństwo tego nie robi. A oto dla wielu jest wielką zagadką. Biblia naucza, że zmiana jest sprawą zmiany serca. Ta zmiana, która musi być efektywna. Pismo jednak naucza również, że nie zaczniemy dokonywać słusznych wyborów, jeśli Bóg nie zmieni najpierw naszego serca. Byliśmy stworzeni ze zdolnością, by kochać Boga i być Bogu posłuszni, jako ci, którzy są stworzeni na Jego obraz. Jednak przez upadek nasza zdolność została zmarnowana i zdeprawowana. Ta możliwość miłości i posłuszeństwa nie została usunięta, lecz raczej wykrzywiona. Potrzebujemy więc, aby Bóg dał nam nowe serce. Biblia odkrywa przed nami, że właśnie to Bóg obiecał uczynić. Wtedy ja dam wam nowe serca i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich serca serce kamienne i dam im serca mięsiste. W księdze Ezechiela 11:19. Ten rodzaj transplantacji serca jest Bożym dziełem i to On musi pracować w nas nad tą zmianą, jeśli my mamy przyjąć duchowe prawdy Biblii. Chrześcijanie mówią czasem o narodzeniu na nowo. Zapożyczyliśmy ten język od samego Pana Jezusa. To stwierdzenie pochodzi od Jezusa. Możemy o tym czytać w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Czytamy tam o przywódcy religijnym imieniem Nikodem, który przybył do Jezusa, by z nim porozmawiać. Nikodem chciał wiedzieć, co musi zrobić, aby zobaczyć Królestwo Boga. Jezus nie odpowiedział jemu, że powinien skupić się na dobrych uczynkach, wieść moralne, religijne życie lub przestrzegać nauczania. Jezus powiedział, że Nikodem potrzebuje nowego życia. Nikodem zapytał Jezusa, jak człowiek może się narodzić na nowo, a Jezus odpowiedział, że tylko Bóg może to sprawić, tak więc Nikodem musi uwierzyć w Jezusa i żyć prawdą. Również w 1 liście apostoła Pawła do Koryntian 1:18-24 widzimy, że to Boże powołanie czyni zasadniczą różnicę. Dla większości Żydów i pogań Ewangelia jest głupotą, natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, Ewangelia jest mądrością Bożą. Biblia głosi, że ta wspaniała zmiana to nawrócenie. Zwykle ma miejsce przez badanie Bożego Słowa. Tak jak na poprzednim wykładzie wspominałem, przypominałem, dlaczego powinniśmy głosić Słowo Boże? Bo Słowo Boże jest dawcą życia. To Słowo Boże zmienia nas, to Słowo Boże daje nam życie. Przez Słowo Boże Bóg stworzył ten świat, przez Słowo Boże Bóg stworzył człowieka, przez Słowo Boże Bóg zmienia narody, przez Słowo Boże Bóg zmienia indywidualne życie każdego człowieka. Wielokrotnie znajdujemy w Biblii fragmenty o tym, że nawrócenie przychodzi dzięki nauczaniu i słuchaniu Słowa Boga. On obiecał, że będzie mieć to miejsce właśnie w taki sposób. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemią i czyni ją urodzajną. Tak i porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Księga Izajasza, 55 rozdział. Takie jest Boże Słowo. Zmiana następuje w wyniku słuchania Słowa Bożego. Rozważmy to starannie. Bóg nie obiecałby tego, gdyby nie był tym, kto ostatecznie odpowiada za przynoszenie owocu, za nasze nawrócenie, za nasz odzew. To dlatego czytamy w Dziejach Apostolskich, że skutkiem Ewangelii rozgłaszanej w Antiochii było to, iż wszyscy, którzy byli przygotowani do przyjęcia życia wiecznego, uwierzyli. Dzieje apostolskie 13:48. Ani my, którzy zostaliśmy nawróceni, ani ci, którzy przynieśli nam Ewangelię, nie powinniśmy się wynosić na piedestał. Jeśli ktokolwiek doszedł do poznania Boga pod wpływem jakiegoś kazania, głoszenia słowa, to nie może obrastać w piórka, dlatego, ponieważ musi wiedzieć, że ten, który nawraca, to nie jest kaznodzieja. Tym, który nawraca, jest ostatecznie sam Bóg. Jesteśmy powołani do tego, by mówić ludziom, że muszą zwrócić się do Boga. Powinniśmy jednak zrozumieć, że Bóg wzywa nas, byśmy głosili trupom. Kto ma zwrócić się do Boga? Ci, którzy są martwi. Tak właśnie Biblia opisuje ludzki stan. Jesteśmy duchowo martwi, jak to widzimy w drugim rozdziale listu do Efezjan. Jak więc ci, którzy są duchowo martwi, mogą zwrócić się z wiarą do Boga? Jest to możliwe tylko, jeśli Bóg da im życie. A w jaki sposób Bóg to uczyni? Widzimy zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, że Bóg zdecydował się dawać życie duchowo martwym poprzez głoszenie Jego słowa. Widzimy to w 37 rozdziale Ezechiela, gdzie ukazana jest wizja doliny pełnej suchej kości. Bóg dał Ezechielowi objawienie prorocze, aby szedł i głosił słowo do doliny pełnej zwłok. Przez głoszenie Bożego Słowa Duch Boga prowadzi i przynosi życie. Do zbawczej wiary wynikającej z nawrócenia potrzebne jest przesłanie, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Przesłanie od Chrystusa i o Chrystusie jest tym, czego Bóg używa, by sprawić tę niezwykłą przemianę w nas. Czasami może się tak zdarzyć, że kaznodzieja może się dwoić i troić, jak to mówimy. Różne zabiegi czynić i nic. Dlaczego? Bo musimy pamiętać, że przesłanie od Chrystusa i o Chrystusie jest tym, czego Bóg używa, by sprawić tę niezwykłą przemianę w nas. I wtedy zmiana jest możliwa. Bóg zawsze czynił to w ten sposób. Od czasu Noego poprzez Abrahama i naród izraelski do powołania uczniów przez Jezusa. W późniejszym rozdziale Dziejów Apostolskich Bóg przemawiał w Filipii do zebranych kobiet, wśród których była Lidia, sprzedawczyni purpury. Lidia, usłyszawszy Ewangelię i aby znaleźć zbawienie, musiała zareagować. I zareagowała. Lecz jak do tego doszło? Możemy czytać, że Pan otworzył jej serce tak, że uważnie słuchała słów Pawła. Rozumiemy Bożą inicjatywę w dziele zbawienia zawsze, gdy modlimy się, by zbawił konkretną osobę, by pociągnął ją do siebie. Wiemy, że Bóg jest tym, który zbawia, więc modlimy się, by to Bóg w swej wielkiej miłości wylał swojego ducha, aby Ewangelia była wiernie głoszona, a ludzie zbawieni. Jeśli nasze zwrócenie się do Boga jest rozumiane jako coś, co robimy my, a nie czyni to w nas Bóg, to rozumienie to jest błędne. Nawrócenie z pewnością wiąże się z naszym działaniem. Musimy powziąć szczere postanowienie, musimy podjąć oczywiście świadomą decyzję. Jednak nawrócenie jest czymś więcej. Pismo w jasny sposób naucza, że to nie jest tak, że wszyscy podróżujemy, by dotrzeć do Boga. I niektórzy Go odnajdują, a inni wciąż szukają. Pismo przedstawia nas jako tych, których serca muszą być zastąpione, zmienione, myśli przemienione, dusza ożywiona. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Zmiana, jakiej potrzebuje każdy człowiek, to bez względu na to, jak powierzchowna się wydaje, bardzo radykalna zmiana sięgająca aż do naszych korzeni. Ta zmiana, jaką może przynieść tylko Bóg, potrzebujemy, by to Bóg nas nawrócił. Zmiana jest możliwa, ale tylko przez Boga. Wniosek. Widzimy, że zmiana jest nie tylko potrzebna, ale również możliwa. Zmiana, której potrzebujemy, to zmiana życia pełnego ponoszenia winy na wybaczone życie w zaufaniu Chrystusowi. Jeszcze raz powtórzę może to ważne zdanie. Zmiana jest możliwa, ale to zmiana naszego życia pełnego ciągle ponoszenia winy do zmiany, że wierzymy w wybaczone życie w zaufaniu Chrystusowi, tylko na Jego fundamencie. By to się wydarzyło, musimy upamiętać się ze swoich grzechów i złożyć nadzieję w Chrystusie, a to może stać się tylko za łaską Boga przez głoszenie Jego słowa. Od wieków mężczyźni i kobiety nadal doświadczają tej wspaniałej przemiany. W przypadku afrykańskiego mężczyzny imieniem Augustyn stało się to, gdy usłyszał głos dziecka na sąsiednim ogrodzie mówiący: weź i czytaj, weź i czytaj. Augustyn, który prowadził bardzo rozwiązłe życie, miał akurat przy sobie kopię Nowego Testamentu. Gdy usłyszał te słowa, kiedy spojrzał na pismo, jego oczy zobaczyły te oto wersety z listu do Rzymian. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności i włóżmy na siebie zbroję światłości. Postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnię oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać swoje pożądliwości. List do Rzymian, 13 rozdział. Te słowa nawróciły Augustyna. Wtedy stał się innym człowiekiem. Marcin Luter, były zakonnik, który podczas studiowania Księgi Psalmów oraz listów apostoła Pawła do Rzymian i do Galacjan zaczął dostrzegać, że sprawiedliwość, jakiej Bóg od nas oczekuje, to nie nasza własna sprawiedliwość, lecz raczej Boża, i jest ona darem Boga dla wszystkich, którzy ufają Jezusowi Chrystusowi. Gdy Luter zdał sobie z tego sprawę, powiedział: to było tak, jakby bramy raju same się przede mną otworzyły. Inny przykład Johna Buniana, autora Wędrówki Pielgrzyma. On się zajmował drutowaniem garnków. Podsłuchał dwie praczki, rozmawiające o Bogu w taki sposób, jakby rzeczywiście Go znały. John Bunyan, wiecie, różnych ludzi można podsłuchać, nie? Na przykład można podsłuchać ludzi, jak kogoś obmawiają. Można posłuchać ludzi, jak na rząd gadają. Można posłuchać ludzi, jak się sprzeczają. No, można być świadkiem różnych rozmów. John Bunyan był świadkiem rozmowy dwóch kobiet, które w taki sposób rozmawiały o Bogu, jakby rzeczywiście Go znały. I to w nim wzbudziło taką ciekawość, że Bunyan nie potrafił wyrzucić z głowy tej usłyszanej rozmowy, a Bóg użył jej, by poruszyć jego serce. Bunyan zadawał sobie pytanie, czy było w życiu coś, co przeoczył? Zaczął zastanawiać się, czy można naprawdę poznać Boga? Bóg użył tej podsłuchanej rozmowy, by przyprowadzić do wiary Bunyana, który później wiemy, że był autorem Wędrówki Pielgrzyma. Znamy w naszym środowisku innego kaznodzieję Spurgeona. Była śnieżna burza, która sprawiła, że stary, prosty, metodystyczny diakon zastępował kaznodziejem w kościele, do którego uczęszczał Spurgeon. Jak opisał to później? Kościół był prawie pusty. Czasami martwimy się, że tak mało ludzi jest na nabożeństwie, nie? Ojej, gdyby Bóg tak... Czemu 200 osób nie przyszło? 20, nie? I my się tak czasami martwimy, organizujemy ewangelizację. Przyszła jedna osoba, nie? Organizujemy konferencję. No, przyszło mało osób, prawda? I tak liczymy, tak, prawda? I tak, jak myślimy, tak w naszych realiach, tak 200-300 osób, no to dobra konferencja, nie? No jakby było 1000 osób, no to bardzo dobra, prawda? I zobaczmy, co Bóg uczynił w małym kościele. Kościół był prawie pusty, a on sam siedział z tyłu, prawie sam. A stary diakon podszedł tam, spojrzał prosto na Spurgeona i w przerywanym zdaniu powtarzał tylko jedno wyrażenie. Spójrz na Chrystusa. To wszystko, co musisz zrobić. Tylko spójrz na Chrystusa. On po prostu to powtarzał. Spójrz na Chrystusa, spójrz na Chrystusa. Bóg użył tego człowieka, by otworzyć oczy Spurgeona na prawdę. Jakże zupełnie Boże działanie może być inne od naszego wyobrażenia. Biblijna zmiana może wydawać się ponad nasze siły, moje i Twoje siły. Lecz dobra nowina jest taka, że ta zmiana nie jest ponad siły Boga. Zgadzamy się? Że czasami ta zmiana człowieka, no wydaje się, jest niemożliwa, bo ona jest ponad moje siły. No, tyle już próbowałem i kazań, i to, i tamto, i wysyłać kogoś na różne miejsca. Lecz dobra nowina jest taka, że ta zmiana nie jest ponad siły Boga. Musisz tylko zważyć na słowa Jezusa. Czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. Biblijne spojrzenie na nawrócenie. I 5 pytań tutaj postawiłem. No i pierwsze pytanie. Czy zmiana jest konieczna? Czy zmiana jest możliwa? Czy zmiana, jakiej zmiany potrzebujemy? Na czym ta zmiana będzie polegała? I 5 pytanie. I na kim, jak odbywa się ta wspaniała zmiana? Pamiętajmy, że zmiana jest niemożliwa w naszej sile, naszą siłą. Ile to razy, myślę, każdy z nas, albo nie wiem ile razy, ale wydaje mi się, że wielu z nas może mieć takie przeżycie. Ja już chyba straciłem wiarę, że on czy ona się zmieni. Macie takich ludzi w swoim środowisku? Bracia i siostry? Ja już i rok, i 5, i 10, i 30 do tego mojego starego mówię, a on nic. Albo do tej mojej, prawda, żony i tak dalej. I się nic nie zmienia. A kiedy się może zmienić? Jak Bóg zadziała? Jak Bóg zadziała? Zmiana jest możliwa. Zmiana jest konieczna. Zmiana pochodzi od Boga. I pamiętajmy o tym. Amen. Mam